Audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska, witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Leopold Sułkowski-Kornaus, kapelmistrz Orkiestry Dętej w Ciechanowie. Dzień dobry, witam Pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
Panie kapelmistrzu, rozpoczynamy nowy tydzień, w zasadzie nowy rok. Pan i Pana orkiestra rozpoczęliście od koncertu noworocznego, który odbył się zaledwie kilkanaście godzin temu w Ciechanowie. To wielkie otwarcie. Za chwileczkę o tych planach powiemy więcej na antenie naszego radia. Ale dzisiaj chciałabym zgłębić tajemnicę Orkiestry Dętej, no bo wie Pan, jest w orkiestrach dętych jakaś siła. I na czym polega ta siła? Gdzie tkwi tajemnica?
Odpowiedź jest bardzo prosta. Ta siła tkwi moim zdaniem w pasji. W pasji tych ludzi. To jest ich hobby i to słychać na każdym kroku i widać.
Ale nie do przecenienia jest tutaj rola kapelmistrza i pana pasja, którą pan potrafi zarażać.
Być może, to bardzo miłe, co pani mówi, ale wie pani, kapelmistrzowie się zmieniają, a ci ludzie pozostają i tak naprawdę to trudno jest to tutaj w radiu pokazać, ale ja zawsze im to uświadamiam i widowni też uświadamiam, jak brzmi dyrygent. Radio nie znosi ciszy, a dyrygent brzmi o w taki sposób. Sami państwo słyszeli. Resztę robią muzycy.
Panie kapelmistrzu, ale podczas gali noworocznej, zaledwie kilkanaście dni temu, pokazał pan, że Orkiestra Dęta to nie tylko dźwięki, które są wydobywane z instrumentów, ale pana prowadzenie, pana postawa wobec swoich muzyków, wobec bohaterów gali. Jak pan ocenia w ogóle pomysł, aby włączyć Orkiestrę Dętą do gali noworocznej?
Ja w ogóle bardzo bym chciał podziękować za zaproszenie nas do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Ja przede wszystkim i widzę, że moja orkiestra bardzo lubi wyzwania, a to było dla nas wyzwanie, to było zupełnie coś innego, ponieważ postawienie orkiestry, która zazwyczaj bierze udział w innych uroczystościach, w innych oprawach, gramy utwory chociażby od początku do końca, nie musimy się znaleźć w takim miejscu, gdzie trzeba reagować na bieżąco na przeróżne rzeczy, które się dzieją. Wiadomo, w gali brało udział bardzo dużo, nazwijmy to, podmiotów artystycznych udział i w związku z tym prawdopodobieństwo, że coś pójdzie troszeczkę inaczej niż jest scenariusz, jest bardzo duże. Trzeba być bardzo czujnym i bardzo elastycznym i to było bardzo fajne, nowe doświadczenie.
My, widzowie, nie zauważyliśmy żadnych potknięć, ale proszę nam
bo ich nie było.
A właśnie, proszę nam powiedzieć w tajemnicy, czy coś tam nie zadziałało przez sekundę. Jednak nie, tak?
Wszystko poszło zgodnie z planem. Bardzo duża koncentracja, a równocześnie bardzo duży luz i to jest super.
Gala była wyjątkowo w tym roku i pod względem tematycznym i pod względem też miejsca, bo po raz pierwszy poza placówką kultury, ale myślę, że na długo pozostanie w pamięci również poprzez Państwa udział w tym wydarzeniu. Panie kapelmistrzu, jak się zostaje w ogóle muzykiem? Proszę powiedzieć, ja wiem, że ma pan takie rodzinne tradycje związane z muzyką. Pewnie już niektóre osoby o tym wiedzą, ale większość zapewne nie. Chętnie usłyszymy.
Drogi do zostania muzykiem z pewnością są różne. Ja mogę opowiedzieć o swojej. Ja pochodzę z muzycznej rodziny. Mój tata jest muzykiem. Śpiewał w takim zespole Partita. Być może niektórzy z Państwa znają ten zespół. To był zespół wokalny, bardzo rozpoznawalny onegdaj w Polsce. No i jakoś tak po prostu muzyka była u nas w domu od moich narodzin. Ja pamiętam, jak się chowałem pod stołem słów, bo tam był najlepiej było słuchać i słuchałem tam muzyki, bo najbardziej mi się tam dźwięki podobały i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dużo zależy od rodziców przy tym, żeby dziecko pokierować, tak? No bo wiadomo, człowiek jest młody, nie do końca rozumie, co się dzieje i dlaczego trzeba ćwiczyć zawsze, chociaż koledzy wychodzą na dwór, biegają, grają w piłkę i tak dalej, a my musimy zostać i na przykład ćwiczyć na fortepianie, tak też było w moim przypadku, natomiast bardzo szybko gdzieś ta muzyka stała się taką codziennością, czymś bardzo naturalnym, tak jak dla nas jest naturalne zjedzenie obiadu, śniadania, kolacji, tak samo dla mnie stało się naturalne to, że muszę po prostu poćwiczyć, odćwiczyć swoje i ta muzyka jest. A później to już tak z rozpędu, z przyzwyczajenia, no i dzisiaj trudno mi jest sobie wyobrazić, żebym robił coś, co nie byłoby kompletnie związane z muzyką, niezależnie od tego, co to jest, czy ja o niej opowiadam, czy ja ją wykonuję, czy ja dyryguję ludźmi, czy też realizuję koncerty. To jest.
Czyli ta muzyka w duszy cały czas jest i
oczywiście,
w sercu przede wszystkim.
Oczywiście, oczywiście. To jest niesamowite zjawisko, proszę państwa, bo to jest jedyna działalność człowieka, taka artystyczna, której tak naprawdę nie widać. To jest kompletnie nienamacalna rzecz. My skończyliśmy nasz koncert wczorajszy i oklaski do domu, koniec. Tego nie ma już.
Niepowtarzalna chwila.
Tak.
Wspomniał pan o fortepianie. Czy jakieś inne instrumenty od dziecka były, czy później z czasem pan nabywał te umiejętności?
To jest tak, że ja zacząłem w szkole podstawowej od fortepianu rzeczywiście i później w szkole średniej też byłem na fortepianie. To wszystko było w Warszawie. To były szkoły równoległe, czyli tak zwane popołudniowe. Natomiast moja pani nauczyciel od fortepianu zauważyła, że ja jestem dosyć dobry z teorii muzyki, w związku z tym posłała mnie na wydział teoretyczno-pedagogiczny, bo wtedy coś takiego było. Tam też miałem zajęcia z dyrygentury, z przeróżnych innych rzeczy, ale tam również był wymóg, żeby nauczyć się grać na dodatkowym instrumencie. Tym dodatkowym instrumentem zupełnie z przypadku, można powiedzieć z łapanki, ja się stałem puzonistą. Atmosfera, która panowała wśród puzonistów, wśród adeptów tej sztuki, tak mi się spodobała, że okazało się, że instrumenty dęte stały się moim głównym kierunkiem i zostałem puzonistą. Przez bardzo długi czas grałem w orkiestrze symfonicznej i tak jakoś, o.
I tutaj clue naszej rozmowy. Jak to się stało, że zawitał pan na ziemię ciechanowską, panie Leopoldzie?
Oj, na ziemię ciechanowską to jest kolejny przypadek w moim życiu, który okazał się kluczowy i bardzo szczęśliwy. Ja uwielbiam tutaj mieszkać, uwielbiam tutaj być i to jest moje miejsce na ziemi, tak mi się wydaje. A stało się to przez przypadek, otóż ja w Warszawie kiedyś prowadziłem studio nagrań połączone z salą prób. Pojawił się tam kiedyś zespół, w którym pianistą był Artur, który, jak się okazało, grał w zespole Łajdaki, a że ja sobie tam też w tej sali ćwiczyłem i stał puzon na stojaku, on tak spojrzał na ten puzon i mówi, a ty nie chciałbyś sobie pograć w Łajdakach? Ja mówię, a co to Łajdaki? I on mówi, no, taki zespół bluesowy.
I się okazało, tak, że ten zespół... Ciechanowa.
Tak, właśnie. Ja o tym wtedy nie wiedziałem, zgodziłem się. Przyjechałem tutaj parę razy. Świętej pamięci Wojtek Jabłoński stwierdził, że mnie tutaj przeszczepi na tą ziemię. No i tak zrobił i przeszczep się przyjął.
Skuteczny się okazał.
Tak.
Jest pan pracownikiem między innymi Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.
Zgadza
zawodowo
się.
Zajmuje się pan muzyką, czyli ta część pana pasji związana właśnie z odbieraniem muzyki, z prezentowaniem. No ale cały czas jest w pana życiu ta orkiestra dęta. Proszę powiedzieć, jak działa w tej chwili orkiestra? Jak państwo często się spotykacie? Ile osób w ogóle jest w orkiestrze dętej?
Nasza orkiestra dęta spotyka się teraz dwa razy w tygodniu, we wtorki i w czwartki o godzinie 18:00 i to korzystając z okazji, że jestem na antenie, to ja bym chciał wszystkim państwu powiedzieć, że my bez przerwy, nieustannie prowadzimy nabór do naszej orkiestry. To znaczy, jeżeli ktoś wpadnie na genialny pomysł, że chce się nauczyć grać, a nigdy w życiu tego nie robił, to proszę się nie obawiać. My mamy takie osoby, które przyszły niemalże z ulicy, zaczęły i mam nadzieję, że już niedługo również będziemy je mogli oglądać wśród nas. Ile osób jest w orkiestrze? No jest to różnie, bo na próby czasami przychodzi na przykład 10 osób, czasami 20, a czasami 30. To jest orkiestra ochotników, hobbystów, więc przychodzi ten, kto ma ochotę, ale można powiedzieć, że w naszej orkiestrze w tej chwili jest około 30 osób.
Jesteście państwo obecni na prawie wszystkich uroczystościach, a szczególnie tych plenerowych w mieście. Prezentujecie też państwo takie specjalne nawet koncerty dla mieszkańców w okresie letnim, a więc podejrzewam, że to wymaga jednak ogromu przygotowań i wysiłku, żeby taki koncert stworzyć. Jak powstaje, proszę powiedzieć, repertuar, jak państwo dobieracie utwory do danej sytuacji?
To jest tak, że ja bardzo lubię pracować nad nowymi utworami. Muzycy czasami się na to denerwują, że ja ich zasypuję bez przerwy jakimiś nowymi rzeczami, bo no wiadomo, muzyk lubi grać. On nie lubi rozczytywać nut, bo to jest nudne, żmudne, nie wiadomo co się dzieje, nie wiadomo o co chodzi w tym utworze. Trzeba w tym grzebać, trzeba się co chwilę zatrzymywać. Oni lubią grać, a ja lubię rozczytywać utwory. Tutaj czasami pojawia się konflikt interesów, mówiąc tak żartobliwie. Ale wygląda to mniej więcej w ten sposób, że na przykład wczoraj mieliśmy koncert, zakończyliśmy go i ten repertuar gdzieś odchodzi, na to my się śmiejemy na taką stertę. I zaczynamy sobie czytać nowe utwory. Podczas tego, jak my je czytamy, to gdzieś tam one mi się szufladkują na różne kategorie i później z tego sobie po prostu można wybierać, żonglować tym i tak dalej, i tak dalej.
No ale były słodycze tutaj no, podczas gali na przykład zespołu Golec Orkiestra, no i też ludowe utwory, czyli ta rozciągłość jest ogromna tak naprawdę repertuaru.
Oczywiście, że tak. Ja bardzo bym nie chciał, żeby Orkiestra Dęta była kojarzona właśnie tylko i wyłącznie z uroczystościami patriotycznymi, czyli...
Ale takie były początki orkiestr, prawda? Marszowe utwory.
Tak, rzeczywiście to były... No, Orkiestra Dęta to jest przede wszystkim wzięła się z orkiestr wojskowych, prawda? To w XIX wieku był bardzo duży rozkwit instrumentów dętych, przede wszystkim dętych blaszanych, między innymi za sprawą Adolfa Saxa, który był wynalazcą tych instrumentów i konstruktorem. I wtedy wojsko sobie te instrumenty, że tak powiem, może nie przygarnęło, ale stwierdziło, że no, to są głośne, donośne i bardzo reprezentacyjne instrumenty, tak? One się świecą, one świetnie wyglądają i bardzo głośno i donośnie grają. W związku z czym, no a w wojsku wiadomo, się maszeruje, więc ten marsz jest bardzo ważny i na wczorajszym koncercie też zagraliśmy parę marszy, no bo to jest po prostu wizytówka Orkiestry Dętej, co by nie mówić.
Czyli rozumiem, że utwory marszowe, później utwory patriotyczne są jednak no, w czołówce państwa repertuaru, a później te smaczki, które możemy podziwiać i delektować się podczas różnych
tak,
koncertów.
Tak, ja się staram przemycić troszkę swinga, bo ja bardzo lubię tą muzykę. Ja oprócz tego, że jestem muzykiem klasycznym, trochę miałem do czynienia z muzyką rozrywkową. Między innymi grałem w Big Bandzie Jazz Radia dawno, dawno temu, kiedy to Jazz Radio jeszcze było w klubie muzycznym Akwarium w Warszawie, którego już nie ma. I mam sentyment do tej muzyki, powiedzmy rozrywkowej, ale takiej rozrywkowej z górnej półki. Bardzo lubię to grać i wydaje mi się, że muzycy również.
A kto już nie lubi swinga słuchać?
A właśnie.
Panie kapelmistrzu, a są takie nieśmiertelne utwory, które każda orkiestra musi mieć w swoim repertuarze.
Oczywiście, że tak. No, podstawowym utworem, który orkiestra musi mieć w swoim repertuarze, no to jest hymn polski. I tutaj po prostu to trzeba mieć w repertuarze, grać o każdej porze dnia, nocy, wszędzie i zawsze. Utwory religijne to również wszelkiego rodzaju utwory patriotyczne. To musimy mieć.
Bo to jest także oprawa uroczystości,
oczywiście,
w których państwo bierzecie
oczywiście,
udział.
Że tak. I
11 listopada tak. I także w Lesie Ościsłowskim przecież pięknie orkiestra Glinojecka z kolei oprawę ma też muzyczną. Tak więc rozumiem, to na pierwszym miejscu. Panie kapelmistrzu, a jakie są w ogóle instrumenty w Orkiestrze Dętej? Może od tego powinniśmy zacząć naszą rozmowę i które są trudniejsze? Czy jest tak, że niektórzy muzycy wolą, a ja ten łatwiejszy wolę, ten trudniejszy niech ktoś inny weźmie?
Z Orkiestrą Dętą jest tak, no wiadomo, to są wszystko instrumenty na powietrze, czyli nie uświadczymy tam gitary. Czasami się zdarza, że gitara basowa w orkiestrach dętych się pojawia, ale to jest nowość i to jest po to, żeby troszeczkę ubarwić te dolne rejestry.
No dobrze, ale jak maszerować z gitarą?
No to już się nie da.
To wtedy mówimy o takiej...
No bo Orkiestra Dęta albo maszeruje, albo też ma właśnie taki swój wizerunek, drugie oblicze koncertowy stricte, gdzie siedzimy i rzeczywiście gramy. I wtedy ta gitara basowa tam się może pojawić. Natomiast są to instrumenty dęte, czyli zaczynając od instrumentów dętych drewnianych, jak flety, klarnety, saksofony, bo proszę pamiętać, że saksofon pomimo tego, że jest zrobiony z metalu, jest instrumentem dętym drewnianym. Takie to oto dziwne, magiczne cuda się zdarzają. Trąbki, saks horny, altowe, tenorowe, tuby. No i później oczywiście zostaje nam jeszcze sekcja perkusji, która w Orkiestrze Dęty jest również bardzo ważna, zaczynając od werblistów, a kończąc na całym zestawie rozrywkowym.
To jeśli przychodzi taki młody człowiek na pierwszą próbę, bo chce grać, albo rodzice może właśnie chcą, żeby dziecko się zajęło muzyką, to od czego zaczyna? Czy jest pan w stanie każdego nauczyć bycia w tej orkiestrze, grania w orkiestrze?
Jeżeli przychodzi dziecko, którego rodzic bardzo chce, żeby to dziecko grało, to ja tego rodzica bardzo serdecznie namawiam, żeby to on zaczął grać, bo to on chce grać, a nie dziecko. Bardzo ważne jest to, żeby ten młody człowiek chciał grać. Natomiast na czym? To już jest tak naprawdę troszeczkę nasza wspólna decyzja. Ja oczywiście mam jakieś preferencje, tak, bo wiadomo, że niektórych instrumentów mam mniej, innych więcej, troszeczkę mi brakuje w niektórych sekcjach, więc staram się tego młodego człowieka jakoś nakierować, ale jeżeli on chce wybitnie, rzeczywiście, tylko mu się oko uśmiecha do saksofonu, no to ja go nie dam na tubę, bo to jest kompletnie bez sensu i to jest od razu skazane na porażkę. On wtedy musi zacząć grać na saksofonie.
Rozumiem, czyli trzeba oddać się w pana ręce, jednym słowem. I pan tutaj wyczuje preferencje i
tak,
odpowiednio
tak.
Dobierze instrument.
To jest tak, że ja staram się zawsze pracować z młodymi ludźmi, nie tylko na zasadzie dialogu. Ja nie staram się za dużo narzucać i być taki bardzo kategoryczny. Jestem bardzo otwarty.
Jak się zgłosić do orkiestr dętych? Bo tak jak powiedziałam już, jest pan kapelmistrzem Cichanowskiej Orkiestry, ale miał pan też związek z Glinojecką Orkiestrą. Czyli rozumiem, że przez pana ręce muszą przyszli muzycy przejść.
Tak, wygląda to w ten sposób, że po prostu tacy ludzie się ze mną kontaktują, bądź też przez Messengera na Facebooku, a najczęściej też telefonicznie. Ten mój numer telefonu jest dostępny w różnych miejscach. Ja go mogę tutaj nawet podać na antenie radia. Jeżeli mogę, to jest 501-502-655. Wystarczy do mnie zadzwonić, umówimy się na jakiś konkretny dzień. To wygląda tak, że najpierw się spotykamy, oglądamy sobie instrumenty, w ogóle rozmawiamy, na czym to polega. No bo niektórym się wydaje, że instrument dęty to przypomina troszeczkę fortepian, że pokaże się, jak się zagra jakiś akord, naciśnie się te guziczki, te klawisze i to już jakkolwiek, ale zagra. Instrument dęty tak nie działa, on sam nie gra. On potrzebuje czasu. Wymaga to niestety troszeczkę pracy, proszę państwa. Niedużo, bo to jest około, powiedzmy, 10-15 minut, ale codziennie. Nie można i lepiej jest grać codziennie po 10 minut niż raz w tygodniu godzinę. Efekty są znacznie lepsze.
No bo wydolność też ludzka tutaj pewnie ma
ogromne
znaczenie.
Tak, oczywiście, to są mięśnie. To troszeczkę przypomina sport w niektórych sprawach. Musimy nabrać kondycji. Mięśnie nam się muszą przyzwyczaić do tego, że wykonują ruchy, których wcześniej nigdy nie musiały wcześniej wykonywać w życiu. No, po prostu.
I w ten sposób zostaniecie państwo mistrzami orkiestry dętej w Cichanowie. Panie kapelmistrzu, no to teraz pora powiedzieć, jakie macie plany na ten rok. W zeszły rok był bardzo udany. Mnóstwo koncertów plenerowych, które cieszyły się ogromnym powodzeniem. Jak już wspomniałam, rozpoczęliście państwo obecny rok pięknym koncertem w hali sportowej w Cichanowie. Czy podobny charakter występów zachowacie w obecnym roku?
Oczywiście, że tak. To wygląda tak, że po takim koncercie, jak odbył się wczoraj, orkiestra zapada troszeczkę, przynajmniej dla państwa, dla odbiorców, w sen zimowy. I faktycznie my sobie teraz przez tydzień, dwa odpoczniemy, zresztą są ferie zimowe, to akurat idealnie się złożyło, można powiedzieć, a później przystąpimy do naszej pracy i zaczniemy po prostu przygotowywać sobie repertuar, z którym na pewno spotkamy się podczas różnych plenerowych wydarzeń. My bardzo lubimy te plenerowe koncerty. Ja na przykład uwielbiam ten moment, kiedy my się rozstawiamy i ja obserwuję to. Nigdy nie wiadomo, ile ludzi przyjdzie. Bo tak jak na ten koncert, który był wczoraj, to ja sobie też bardzo lubiłem patrzeć na wykupywanie biletów, jak one znikają ze strony internetowej. A na taki plener nie można tego przewidzieć. Nie można przewidzieć, jaka jest pogoda, nie można przewidzieć, czy wybiorą państwo grilla, czy jednak wybiorą państwo orkiestrę, a zawsze wybieracie nas i to jest bardzo fajne i ja tak się cieszę, jak widzę, że was jest dużo i się uśmiechacie.
No właśnie chciałam to podkreślić, że macie państwo swoich fanów, takich wiernych
tak,
już.
Tak, i to jest cudowne, naprawdę.
Nawet pokuszę się o takie stwierdzenie, że dziwnym byłoby, gdyby orkiestry nie było na jakiejś uroczystości w Cichanowie.
Bardzo mi to miło słyszeć.
Panie kapelmistrzu, a jeszcze wracając do pana doświadczenia muzycznego, ale też tradycji rodzinnych, to proszę nam powiedzieć, jakich ciekawych muzyków pan w swoim życiu spotkał, może nawet w okresie dziecięcym, bo powiedział pan także o karierze muzycznej swojego ojca. Kto tam w domu u państwa bywał ze znanych muzyków?
No cóż, no wszyscy bywali. To były takie czasy, gdzie ten światek muzyczny w tamtych czasach tych muzyków było mniej niż teraz. Oni byli błyskawicznie, przede wszystkim jakość dobrego muzyka w tamtych czasach była weryfikowana błyskawicznie. Nie było czegoś takiego jak autotune, który czyścił wokal, żeby się wydawało, że ktoś czysto śpiewa. Nie było edycji nagrań. Jak ktoś wszedł, nagrał i zaśpiewał dobrze, to stawał się po prostu muzykiem estradowym. Więc tych muzyków znaczących było znacznie mniej. Oni się wszyscy znali. przyjaźnili i tak jest do tej pory, tak? Więc w moim domu przewijało się tych muzyków bardzo dużo i w zasadzie byli to wszyscy, ja nie chcę nikogo wymieniać z imienia i nazwiska. A później jako muzyk orkiestrowy, ze względu na to, że ja pracowałem w Warszawie w Orkiestrze Polskiego Radia, między innymi jako muzyk doangażowany w Teatrze Polskim w Warszawie. Także ja poznałem całą plejadę rzeczywiście wybitnych osobistości, wybitnych i miałem wielką przyjemność i wielki zaszczyt pracować jako muzyk z największymi i przede wszystkim być pod ich dowodzeniem, tak? Bo jeżeli ja siedzę jako puzonista, a dyryguję mną Ennio Morricone albo Yehudi Menuhin, czy też Jerzy Maksymiuk, no to są po prostu wybitne nazwiska i to jest nie do przecenienia doświadczenie.
Panie Leopoldzie, będzie pan miał niedługo okazję nagłaśniać spotkanie z panem Jerzym Maksymiukiem w Opinogórze podczas Saloniku Elizy, bo wiemy, tak, że takie spotkanie jest planowane, ale to będzie powrót do przeszłości.
1 marca to jest. Ja już się nie mogę doczekać, bo jest to naprawdę wybitna i nietuzinkowa postać, którą ja ze względu na jego olbrzymią wiedzę i no geniusz, no co tutaj dużo nie mówić. Naprawdę są tacy ludzie, którzy patrzą na nas, jak się siedzi w orkiestrze i staje naprzeciwko dyrygent, to dosłownie po paru minutach on potrafi człowiekiem zawładnąć bez reszty, tak? On podniesie ręce, on nic nie musi mówić i po prostu zarządza.
Pięknie to zabrzmiało. Los sprawił, że pan Leopold został przeflancowany, mówiąc tak kolokwialnie, na ziemię ciechanowską. Tak. Został na tej ziemi ciechanowskiej. Ba, proszę państwa, nawet mieszka obecnie w tej chwili w mojej rodzinnej miejscowości, z czego jestem bardzo dumna, że miejscowość tak cudownego człowieka przyjęła. Życzę ogromu sukcesów, panie Leopoldzie, aby pana uśmiech nigdy nie znikał z twarzy i to takie optymistyczne podejście do ludzi pozostało na zawsze. Bardzo dziękuję za to niezwykłe noworoczne spotkanie.
Bardzo dziękuję i wszystkim państwu wszystkiego dobrego w nowym roku.
Pan Leopold Sułkowski-Kornaus, kapelmistrz orkiestry Dętej w Ciechanowie, muzyk, był dzisiaj moim i państwa gościem. Dziękuję jeszcze raz.
Dziękuję.
To była audycja Gości Dnia, Barbara Tokarska. Do usłyszenia państwu.